Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Fiodora Dostojewskiego, zatytułowanej Zbrodnia i kara. Przełożył Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. Czyta Filip Kosior. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. W początku lipca, pod wieczór niezwykle upalnego dnia, pewien młodzieniec wyszedł na ulicę ze swej izdebki, którą podnajmował od lokatorów przy ulicy Sej, i powoli, jakby niezdecydowany, skierował się ku mostowi Kmu. Na schodach szczęśliwie uniknął spotkania ze swoją gospodynią. Jego izdebka mieściła się tuż pod dachem wysokiej, pięciopiętrowej kamienicy i bardziej przypominała szafę niż mieszkanie. Gospodyni zaś, od której wynajmował tę izdebkę, wraz z obiadem i obsługą, zajmowała mieszkanie oddzielne, o piętro niżej. I za każdym razem, gdy wychodził na ulicę, koniecznie musiał przejść mimo jej kuchni, prawie zawsze na oścież otwartej na schody. I za każdym razem, przechodząc mimo, młodzieniec doznawał jakiegoś chorobliwego uczucia lęku, które go napełniało wstydem i wywoływało grymas. Już dużo był winien gospodyni i obawiał się ją spotkać. Nie znaczy to, by był tak tchórzliwy i zahukany. Wręcz przeciwnie. Lecz od pewnego czasu był w stanie jakiegoś rozdrażnienia i napięcia podobnego do hipochondrii. Tak dalece pogrążył się w sobie, tak stronił od ludzi, że w ogóle lękał się wszelkiego spotkania, nie tylko z gospodynią. Gnębiło go ubóstwo, a nawet te trudne warunki ostatnio przestały mu ciążyć. Swymi bieżącymi sprawami zupełnie przestał, zupełnie nie chciał się zajmować. Właściwie wcale gospodyni się nie bał, choćby ta nie wiadomo, co przeciw niemu knuła. Lecz zatrzymywać się na schodach, wysłuchiwać paplaniny o tych wszystkich powszednich błahostkach, które go nic a nic nie obchodziły, wysłuchiwać wszystkich tych nagabywań o komorne, pogróżek, skarg, a przy tym wykręcać się, wykłamywać, przepraszać. Nie, już lepiej prześliznąć się schodami jak kot i zwiać tak, by nikt nie widział. Zresztą tym razem obawa spotkania z wierzycielką zdumiała nawet i jego, gdy wyszedł na ulicę. Chce się porwać na taką rzecz, a zarazem boję się takich głupstw, pomyślał z dziwnym uśmiechem. Tak, wszystko jest w ręku człowieka, a on pozwala zdmuchnąć sobie wszystko sprzed nosa, jedynie i wyłącznie z tchórzostwa. To pewne. Ciekawe, czego ludzie najbardziej się boją. Nowego kroku, nowego własnego słowa obawiają się nade wszystko. Zresztą za wiele ględzę. Dlatego też nic nie robię, że ględzę. A może i przeciwnie? Dlatego ględzę, że nic nie robię? To przez ten ostatni miesiąc nauczyłem się ględzić, całymi dniami wylegując się w swoim kącie i rozmyślając o niebieskich migdałach. Na przykład, po co teraz idę? Czyż jestem zdolny do tego? Czyż to jest poważne? Wcale niepoważne. Od dla dodania sobie fantazji bawię się myślami. Tak, bodajże tylko się bawię. Na ulicy skwar był okropny. A przy tym zaduch, ścisk, co krok wapno, rusztowania, cegły, kurz i ten szczególny letni smród, tak dobrze znany każdemu petersburżaninowi, którego nie stać na letnisko. To wszystko naraz niemile wstrząsnęło nerwami młodzieńca, już i tak rozstrojonego. Nieznośny zaś fetor bijący z szynków, bardzo licznych w tej dzielnicy, oraz pijacy co chwila spotykani, mimo że to był dzień powszedni, jeszcze wzmacniali wstrętną i smutną barwę obrazu. Po delikatnej twarzy młodzieńca przemknął wyraz najgłębszej odrazy. Trzeba dodać, że był niepospolicie przystojny, o pięknych ciemnych oczach, ciemny blondyn, wzrostu więcej niż średniego, smukły i zgrabny. Lecz niebawem wpadł jakby w głęboką zadumę, albo nawet raczej w jakąś nieprzytomność. I dalej szedł już ani dostrzegając, ani chcąc dostrzec otoczenie. Z rzadka tylko mruczał coś do siebie, powodowany nałogiem monologowania, do którego przyznał się sobie przed chwilą. Obecnie zaś sam zdawał sobie sprawę, że od czasu do czasu myśli mu się mącą i że jest bardzo osłabiony. Już drugi dzień prawie nic nie miał w ustach. Odziany był tak licho, że nie jeden, nawet otrzaskany z biedą, w dzień krępowałby się wyjść na ulicę w takich łachmanach. Skądinąd dzielnica była tego rodzaju, że niełatwo byłoby zaskoczyć tu kogokolwiek swym strojem. Bliskość placu Siennego, obfitość lokali wiadomego autoramentu, ludność przeważnie rękodzielnicza i rzemieślnicza stłoczona w tych śródmiejskich petersburskich ulicach i zaułkach, niekiedy urozmaicało ogólną panoramę takimi typami, że naprawdę trudno się było zdziwić na widok takiej czy owakiej figury. Ale w duszy młodzieńca nagromadziło się tyle zaciekłej pogardy, że mimo swoją drażliwość, czasem bardzo jeszcze młodocianą, najmniej się wstydził swoich łachmanów właśnie na ulicy. Inna sprawa, gdy trafiał na znajomych albo na dawnych kolegów, z którymi w ogóle nie lubił się spotykać. A jednak gdy jakiś pijak, którego nie wiadomo po co i dokąd wieziono ulicą w ogromnym wozie zaprzężonym w ogromnego wałacha, nagle zawołał do niego w przejeździe: "Hej, ty niemiecki kapeluszniku!" i zaryczał na całe gardło, wskazując na niego ręką, młodzieniec zatrzymał się znienacka i kurczowo schwycił się za kapelusz. Był to kapelusz wysoki, okrągły, cimmermanowski, ale znoszony do szczętu, wyrudziały, w dziurach i plamach, bez ronda, szkaradnie zgnieciony z jednego boku. Lecz młodzieńca ogarnął nie wstyd, tylko zupełnie inne uczucie, przypominające raczej przestrach. "Co, czy nie wiedziałem?" mamrotał spłoszony. "Właśnie tak myślałem. To już najgorsze. Przecie jakieś takie głupstwo, jakiś najzwyklejszy drobiazg może pokrzyżować cały zamiar. Tak, ten kapelusz zanadto rzuca się w oczy. Jest śmieszny i dlatego rzuca się w oczy. Przy takich łachmanach jak moje muszę koniecznie mieć kaszkiet. Choćby jakiś stary naleśnik, a nie to czupiradło. Nikt tak nie nosi. Gotowi o mile zauważyć, zapamiętać. Grunt, że potem sobie przypomną, no i masz poszlakę. Tu trzeba możliwie najmniej rzucać się w oczy. Drobiazgi. Drobiazgi są najważniejsze. Bo te drobiazgi gubią zawsze i wszędzie." Drogę miał niedaleką. Wiedział nawet, ile kroków od bramy swego domu. Dokładnie 730. Porachował je kiedyś, gdy się zanadto rozmarzył. Podówczas sam jeszcze nie wierzył tym swoim marzeniom i tylko podjudzał się ich potwornym, ale i kuszącym zuchwalstwem. Teraz zaś po upływie miesiąca już zaczynał patrzeć na to inaczej i wbrew wszystkim przekornym monologom o własnej bezsile i niezdecydowaniu, jakoś mimowoli przywykł już poczytywać potworne marzenie za realny plan, chociaż w dalszym ciągu nie wierzył sobie. Ot i teraz szedł dokonać próby swego planu i z każdym krokiem wzruszenie jego rosło coraz gwałtowniej. Z zamierającym sercem, z nerwowym drżeniem podszedł do olbrzymiej kamienicy, z jednej strony wychodzącej na kanał, z drugiej zaś na ulicę Vaux. Dom ten składał się z samych małych mieszkanek, a najmowali je różni rękodzielnicy, krawcy, ślusarze, kucharki, jacyś tam Niemcy, własnym przemysłem żyjące panny, drobni urzędnicy i tak dalej. Wchodzący i wychodzący przesmykiwali się raz po raz pod obydwiema bramami i na obydwu podwórkach. Pracowali tutaj trzej czy czterej stróże. Młodzieniec bardzo był rad, że nie spotkał żadnego z nich i niepostrzeżenie przemknął się zaraz z bramy na prawo, na schody. Schody były ciemne i ciasne, kuchenne, ale on to wszystko już przedtem wiedział i zbadał i całe to otoczenie dogadzało mu. W takich mrokach nawet ciekawskie spojrzenie nie było niebezpieczne. Jeżeli tak się boję teraz, to cóż by było, gdyby rzeczywiście doszło do tego? Pomyślał mimowoli, idąc na czwarte piętro. Tutaj zatarasowali mu drogę wysłużeni żołnierze-tragarze, wynoszący meble z jednego z mieszkań. Już wiedział, że mieszkanie to zajmuje pewien familijny Niemiec, urzędnik z rodziną. Więc Niemiec się teraz wyprowadza, więc na czwartym piętrze, przy tych schodach i przy tym podejście pozostaje na jakiś czas tylko jedno zajęte mieszkanie. Staruchy. To dobrze. Na wszelki wypadek. Pomyślał znowu i zadzwonił do drzwi staruszki. Dzwonek dźwięknął wątle, jakby był z blachy, a nie z miedzi. Wszystkie mieszkania w takich domach miewają podobne dzwonki. Już nie pamiętał tego osobliwego dźwięczenia, więc teraz mu jakby coś przypomniało, coś jasno ukazało. Drgnął cały. Widać zanadto osłabły mu nerwy tym razem. Po chwili drzwi się uchyliły, nieznacznie. Przez malutką szparkę lokatorka oglądała przybysza z widoczną nieufnością, tak że można było dostrzec tylko jej błyszczące w ciemności oczka. Lecz zobaczywszy na podejście dużo ludzi, nabrała otuchy i otworzyła zupełnie. Młodzieniec przestąpił próg ciemnej sionki, przedzielonej przepierzeniem, za którym mieściła się maleńka kuchnia. Stara stała przed nim w milczeniu i patrzyła na niego pytająco. Była to drobniutka, sucha starowinka, w wieku jakich 60 lat, z ostrymi, złymi oczkami, z malutkim, spiczastym nosem, bez chustki na głowie. Płowe, ledwie siwizną przyprószone włosy były tłusto nasmarowane olejem. Cienka i długa szyja, podobna do kurzej nogi, była omotana jakimiś flanelowymi gałgankami, a z ramion mimo upału zwisała zniszczona i pożółkła salopka na futrze. Staruszka raz po raz kaszlała i postękiwała. Widocznie młodzieniec spojrzał na nią jakoś osobliwie, bo i w jej oczach mignęła naraz uprzednia nieufność. Raskolnikow, student, byłem już u pani przed miesiącem. Pośpieszył mruknąć młody człowiek z półukłonem, przypomniawszy sobie, że należy być grzeczniejszym.
Pamiętam, mój dobrodzieju. Bardzo dobrze pamiętam, żeś już był.
Dobitnie rzekła staruszka, wciąż nie spuszczając pytających oczu z jego twarzy.
Więc właśnie, i znowu w takiej sprawie,
ciągnął Raskolnikow, trochę zmieszany i zdziwiony nieufnością starej. A może ona zawsze jest taka, tylko zeszłym razem nie zauważyłem? Pomyślał z nieprzyjemnym uczuciem.
Stara milczała, jakby w zamyśleniu. Potem usunęła się i, wskazawszy mu drzwi do pokoju, rzekła, puszczając gościa przodem.
Proszę wejść, dobrodzieju.
Nieduży pokój, do którego wszedł młodzieniec, pokój z żółtą tapetą, z geranium i muślinowymi firaneczkami na oknach, był w tej chwili jaskrawo oświetlony zachodzącym słońcem. Więc wtedy też będzie świeciło słońce. Mimochodem błysnęło w umyśle Raskolnikowa. Szybkim spojrzeniem obrzucił wszystko w pokoju, ażeby w miarę możności zbadać i zapamiętać rozkład. Lecz nie było tam nic szczególnego. Na umeblowanie z brzozy, bardzo stare, składała się kanapa z olbrzymim, giętym drewnianym oparciem. Owalny stół przed kanapą, między oknami gotowalnia ze zwierciadełkiem, krzesła pod ścianami i 2 czy 3 groszowe obrazki w żółtych ramkach, przedstawiające niemieckie panienki z ptaszkami w ręku. Oto i wszystko. W kącie przed niewielkim świętym obrazem paliła się lampka oliwna. Wszystko było nader schludne. Meble i podłogi wyszorowane do połysku. Wszystko lśniło.
To robota Lizawiety, pomyślał młodzieniec. Ani pyłku nie znalazłbyś w całym mieszkaniu. Tylko u złych i starych wdów bywa tak czysto.
Ciągnął w duchu Raskolnikow i ciekawie zerknął na perkalikową zasłonę przed drzwiami do drugiej malutkiej izdebki, gdzie stało łóżko stare i komoda, a dokąd jeszcze nigdy nie zaglądał. Całe mieszkanie składało się z tych 2 pokoi.
O co chodzi?
Surowo rzekła stara, wchodząc i znowu stając przed nim tak, żeby mu patrzeć prosto w twarz.
Przyniosłem zastaw. Proszę.
I wydobył z kieszeni stary, płaski, srebrny zegarek. Na kopercie wyryty był globus. Łańcuszek był stalowy.
Ale przecież już minął termin poprzedniego zastawu. Przedwczoraj upłynął miesiąc.
Zapłacę pani procent za jeszcze 1 miesiąc. Proszę mieć trochę cierpliwości.
Mój dobrodzieju, to zależy od mojej dobrej woli, czy mieć cierpliwość, czy też zaraz sprzedać tę twoją rzecz.
Za zegarek dużo dostanę, Alono Iwanowno?
Przynosisz byle co. Nic to pewnie nie warte. Za pierścionek dałam ci zeszłym razem 2 papierki, a u jubilera można i nowy taki dostać za 1,5 rubla.
Niech pani da za 4 ruble. Wykupię na pewno. To zegarek ojcowski. Wkrótce dostanę pieniądze.
1,5 rubelka i procent z góry, jeżeli pan chce.
1,5 rubla? Zawołał młodzieniec.
Jak się panu podoba.
I starucha podała mu zegarek z powrotem. Młody człowiek wziął go i tak się rozzłościł, że już miał odejść. Lecz natychmiast się pomiarkował na myśl, że już więcej nie ma dokąd pójść i że zresztą przybył tutaj jeszcze w jednej sprawie.
Niech pani daje,
rzekł grubiańsko. Stara sięgnęła do kieszeni po klucze i poszła do drugiego pokoju za zasłonę. Młodzieniec, zostawszy sam pośrodku pokoju, ciekawie nasłuchiwał i kombinował. Usłyszał, jak stara otwiera komodę. To zapewne górna szuflada, medytował. A więc klucze nosi w prawej kieszeni, wszystkie w jednym pęku na stalowym kółeczku. Jeden z kluczy jest ze 3 razy większy od reszty, ma karbowane piórko. Jest oczywiście nie od komody. To znaczy, że jest jeszcze jakaś szkatułka czy skrzynka. To ciekawe. Skrzynki zawsze miewają takie klucze.
Swoją drogą, jakie to wszystko podłe. Stara wróciła.
Oto masz, mój dobrodzieju. Licząc po 10 miesięcznie od rubla, za 1,5 rubla należy mi się 15 kopiejek. Za miesiąc z góry. A za poprzednie 2 ruble jeszcze mi się należy, wedle tegoż rachunku, z góry 20 kopiejek. Czyli razem 35. Więc teraz dostaniesz za zegarek ogółem 1 rubel i 15 kopiejek. Oto są.
Jak to? Więc teraz tylko 1,15 rubla?
Ano tak.
Młodzieniec nie wdawał się w spory i wziął pieniądze. Patrzył na starą i nie śpieszył się z odejściem, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć czy zrobić, tylko sam nie wiedział, co mianowicie.
Możliwe, Alono Iwanowno, że w najbliższych dniach przyniosę jeszcze jedną rzecz. Srebrną, ładną papierośnicę.
Jak tylko zwróci mi ją przyjaciel. Zmieszał się i umilkł.
To wtedy pomówimy o tym dobrodzieju.
Żegnam panią. A pani wciąż sama siedzi w domu? Siostry nie ma?
Zapytał możliwie najswobodniej, wychodząc do sionki. A co ci do niej, mój dobrodzieju?
Ależ nic oczywiście, tak sobie zapytałem. A pani zaraz... Do widzenia, Alono Iwanowno. Laskolnikow wyszedł na dobre stropiony. Uczucie to wciąż się potęgowało. Na schodach kilkakrotnie nawet przystawał, jakby czymś znienacka zaskoczony. A w końcu, będąc już na ulicy, wykrzyknął. O Boże, jakie to wszystko obmierzłe. I czy naprawdę ja... Nie, to nonsens. To niedorzeczność, dorzucił stanowczo. I czy rzeczywiście coś tak okropnego mogło mi przyjść do głowy? Tak czy owak, do jakiej podłości zdolne jest moje serce. Bo to przede wszystkim podłe, paskudne, wstrętne. A ja przez cały miesiąc... Ale nie mógł wyrazić ani słowami, ani okrzykami swojego wzburzenia. Bezgraniczna odraza, która zaczęła gnębić i trapić jego serce już wtedy, gdy dopiero szedł do staruchy, wzmogła się teraz do takich rozmiarów i nabrała takiej wyrazistości, że nie wiedział, gdzie się podziać od tej udręki. Szedł chodnikiem jak pijany, nie widząc przechodniów i potrącając ich, a opamiętał się dopiero na następnej ulicy. Rozejrzawszy się, spostrzegł, że stoi koło szynkowni, do której zstępowało się z chodnika po schodkach w dół, do sutereny. Z drzwi wychodziło właśnie 2 pijaków. Podtrzymując się wzajemnie i wymyślając sobie, gramolili się na ulicę. Niewiele myśląc, Raskolnikow od razu zszedł na dół. Dotychczas nigdy jeszcze nie wstępował do szynkowni, ale teraz kręciło mu się w głowie, a na dobitkę nękało go palące pragnienie. Zachciało mu się wypić zimnego piwa. Tym bardziej, że swoje nagłe osłabienie przypisywał głodowi. Usiadł w ciemnym i brudnym kącie za lepkim stolikiem, kazał sobie podać piwo i łapczywie wychylił pierwszą szklankę. Od razu poczuł ulgę, a myśli się przejaśniły. Wszystko to są głupstwa, rzekł sobie z otuchą.
I wcale nie było powodu tak się przejmować. Po prostu osłabienie fizyczne. Wystarczy szklanka piwa, kawałek sucharka i oto w jednej chwili umysł się wzmacnia. Myśl staje się jasna, zamiary nabierają tężyzny.
Tfu, jakież to wszystko marne.
Ale mimo to pogardliwe splunięcie patrzył już wesoło, jak gdyby nagle wyzwolony od jakiegoś okropnego brzemienia i przyjaźnie mierzył okiem obecnych. Jednak i w tej chwili mgliście przeczuwał, że całe to optymistyczne nastawienie również jest chorobliwe. W szynkowni o tej porze pozostało niewiele gości. Oprócz tych 2 pijaków, z którymi się zetknął na schodkach, tuż po nich wytoczyła się jeszcze cała gromada, jakieś 5 osób, z dziewczyną i z harmonią. Po ich wyjściu zrobiło się cicho i przestronno. Pozostali jeden podchmielony, ale nie za nadto, siedzący nad piwem z wyglądu mieszczanin oraz jego towarzysz, otyły siwobrody drągal w kożuszku, mocno zawiany. Ten drzemał na ławce i z rzadka, nagle, jak gdyby rozbudzony ze snu, zaczynał strzelać z palców, rozstawiwszy ręce i podrzucać górną częścią tułowia, nie wstając z ławki, przy czym nucił jakieś banialuki, usiłując przypomnieć sobie wiersze w rodzaju: cały rok pieściłem żonę, cały rok pieściłem żonę. Albo raptem znowu się przeckląwszy: raz na miasto się wybrałem, dawną miłą swą spotkałem. Ale nikt nie podzielał jego rozanielenia. Milkliwy jego towarzysz patrzył na wszystkie te wybuchy nawet wrogo i nieufnie. Był tu jeszcze jeden człowiek, wyglądający na emeryta.
siedział na uboczu przed swoją flaszką. Z rzadka łykał jeden haust i rozglądał się dookoła. On także wydawał się czymś wzburzony. Rozdział drugi.
Raskolnikow nie był przyzwyczajony do tłumu i, jakeśmy już powiedzieli, unikał wszelkiego towarzystwa, zwłaszcza w ostatnich czasach. Ale teraz pociągnęło go nagle do ludzi. Dokonywało się w nim coś nowego, a zarazem budziła się potrzeba obcowania z ludźmi. Tak go wymęczył ten cały miesiąc ostrej udręki i ponurego podniecenia, że chciał bodaj przez chwilę zaczerpnąć powietrza w innym świecie, jakimkolwiek bądź. I bez względu na całe niechlujstwo otoczenia z przyjemnością siedział teraz w szynkowni. Gospodarz lokalu był w innej izbie, ale często wchodził tutaj do izby głównej, skąd do niej wstępując po schodkach, przy czym ukazywały się najpierw jego eleganckie lakierowane buty z dużymi czerwonymi wyłogami. Miał na sobie spencerek i okropnie zatłuszczoną czarną atłasową kamizelkę. Był bez krawata, a cała jego twarz zdawała się naoliwiona, niby żelazna kłódka. Za szynkwasem stał 14-letni może wyrostek. Drugi zaś młodszy chłopiec usługiwał, gdy goście czego zażądali. Stały talerzyki z mizerią, czarnymi sucharkami i na dzwonka pokrajaną rybą. Wszystko to pachniało nader niezachęcająco. Nieznośnie duszne powietrze sprawiało, że trudno było wysiedzieć, a wszystko było tak przepojone odorem okowity, że miało się wrażenie, iż od samego tego zaduchu można w ciągu 5 minut stać się pijanym. Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia. Jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy. Właśnie takie wrażenie wywarł na Raskolnikowie ów gość, który siedział opodal i przypominał emerytowanego urzędnika. Później młodzieniec kilkakrotnie uprzytomnił sobie to pierwsze wrażenie. Ba, przypisywał je przeczuciu. Ustawicznie popatrywał na urzędnika, naturalnie i z tego powodu, że tamten również uparcie na niego patrzał i najwidoczniej miał chętkę wdać się z nim w rozmowę. Na resztę zaś obecnych, nie wyłączając i gospodarza, urzędnik patrzał z obojętnością i nawet ze znudzeniem, a jednocześnie z odcieniem jakiejś lekceważącej wyższości, niby na ludzi niższego stanu i poziomu, z którymi nie warto się zadawać. Był to człowiek już po 50, średniego wzrostu i krępej budowy. Szpakowaty, z dużą łysiną, z twarzą nalaną wskutek ciągłego pijaństwa, żółtą aż zielonkawą, z nabrzmiałymi powiekami, spoza których błyszczały malutkie jak szparki, ale żywe, przekrwione oczki. Lecz było w nim coś bardzo dziwnego. W jego wzroku świeciła jakaś egzaltacja. Kto wie, może by się znalazła i roztropność, i rozum, ale zarazem migało chwilami, jak gdyby... szaleństwo. Ubrany był w stary, do cna obszarpany frak z poobrywanymi guzikami. Tylko jeden trzymał się jeszcze z biedą i na ten jeden guzik urzędnik się zapinał, widać przez resztki dbałości o pozory. Spod nankinowej kamizelki sterczał półkoszulek zmiętoszony, wybrudzony i zalany. Twarz była po urzędniczemu ogolona, lecz tak już dawno, że gęsto zaczynała występować sinawa szczeć. A i w jego sposobie bycia zaznaczała się rzeczywiście jakaś urzędnicza stateczność. Ale teraz był w rozterce. Burzył sobie włosy, a od czasu do czasu ruchem przygnębienia, ujmując głowę obiema rękoma, kładł dziurawe łokcie na mokrym i lepkim stole. W końcu spojrzał na Raskolnikowa wprost, po czym przymówił głośno i dobitnie.
A czy wolno mi, łaskawy panie, zwrócić się do niego z rozmową pełną przyzwoitości? Albowiem jakkolwiek nie wygląda pan teraz imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wyróżnia w panu człowieka wykształconego i do trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wykształcenie połączone z zaletami serca. Ponadto zaś mam honor być radcą tytularnym. Marmieładow, takie nazwisko, radca tytularny. Ośmielę się zapytać, pan był w służbie państwowej?
Nie, studiuję. Odparł młody człowiek, trochę zdziwiony i tym osobliwym górnolotnym stylem i okolicznością, że się do niego zwrócono tak wręcz, prosto z mostu. Choć niedawno pragnął przelotnie jakiegokolwiek bądź zetknięcia się z ludźmi, jednak teraz przy pierwszym istotnie zwróconym do siebie słowie nagle poczuł znowu zwykłą, gniewną i przykrą odrazę do każdego obcego, który się otarł albo dopiero chciał się otrzeć o jego osobowość.
Więc student lub były student, wykrzyknął urzędnik. Właśnie tak sobie pomyślałem. Doświadczenie, szanowny panie. Niejednokrotne doświadczenie.
I na znak uznania przytknął sobie palec do czoła.
Był pan studentem, czyli zgłębiał dziedzinę wiedzy. Pan pozwoli.
Tu wstał, zachwiał się, zagarnął swą butelkę, szklaneczkę i przysiadł się do młodzieńca nieco na ukos od niego. Był pijany, ale mówił potoczyście i wartko, z rzadka tylko tracąc tu i ówdzie wątek i kołując. Na Raskolnikowa rzucił się wprost zachłannie, jak gdyby i on także przez cały miesiąc z nikim nie rozmawiał.
Łaskawy panie,
zagaił niemal uroczyście.
Ubóstwo nie jest występkiem, to fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, tym ci gorzej. Ale nędza, szanowny panie, nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę, nie powiem nawet, by kijem wypędzano, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa ku tym większej zniewadze. I słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Szanowny panie, przed miesiącem małżonkę moją obił niejaki pan Lebiezjatnikow. A moja małżonka to nie to, co ja. Rozumie pan? Pozwolę sobie zapytać jeszcze od po prostu z ciekawości. Czy szanownemu panu zdarzało się nocować na Newie, na berlinkach z sianem?
Nie, nie zdarzało się, odparł Raskolnikow. Cóż to takiego?
No, a ja właśnie stamtąd. I to już piątą noc.
Nalał sobie do szklaneczki. Wypił i zamyślił się. W rzeczy samej, na jego ubraniu i nawet we włosach widniały gdzieniegdzie ździebełka siana. Było to bardzo prawdopodobne, że od 5 dni nie rozbierał się i nie mył. Zwłaszcza ręce miał brudne, zasmolone, czerwone, z czarnymi paznokciami. Jego gadanina ściągnęła na siebie ogólną uwagę, zresztą ospałą. Smarkacze za szynkwasem zachichotali. Gospodarz specjalnie bodaj zszedł z górnego pokoju, żeby posłuchać żartownisia i siadło podal, ziewając leniwie, lecz z dostojeństwem. Widocznie Marmieładow był tu znany od dawna, a i zamiłowania do hałaśliwych rozpraw nabrał przypuszczalnie wskutek częstych, szynkownianych rozmów z różnymi nieznajomymi. Czasem ten nawyk przeistacza się u alkoholików w prawdziwą potrzebę, szczególnie zaś u tych, których w domu traktuje się szorstko i którymi się pomiata. Dlatego też w kompanii pijaków usiłują oni zawsze jakby zdobyć sobie usprawiedliwienie. Gdy się zaś uda, to i szacunek.
— Ty, żartowniś! — gromko rzekł gospodarz. — A czemu nie pracujesz? Czemu nie służysz, skoroś urzędnik? — Czemu nie służę, szanowny panie?
— podchwycił Marmieładow, zwracając się wyłącznie do Raskolnikowa, jakby to on zadał mu pytanie.
— Czemu nie jestem w służbie? A czyż serce moje nie boleje nad tym, że się czołgam bezowocnie? Gdy przed miesiącem pan Lebiezjatnikow własnoręcznie pobił moją małżonkę, a ja leżałem pijaniuteńki, czyżem nie cierpiał? Daruj, młodzieńcze, czy ci się trafiło na przykład zabiegać o pożyczkę beznadziejnie?
Owszem, ale niby jak to beznadziejnie?
To znaczy z beznadziejnością całkowitą, z góry wiedząc, że z tego nic nie będzie. Oto na przykład pan wie z góry i niezachwianie, że ten a ten człowiek, ten a ten wysoce prawomyślny i wysoce użyteczny obywatel, za żadne skarby pieniędzy panu nie da, bo i po cóż, pytam, miałoby dać? Przecie wie, że mu nie zwrócę. Ze współczucia? Ależ pan Lebiezjatnikow, który śledzi rozwój mych myśli, tłumaczył świeżo, że w naszych czasach współczucie zostało zakazane nawet przez naukę. I tak się już dzieje w Anglii, gdzie panuje ekonomia polityczna. Więc po cóż, pytam, miałby dać? Otóż z góry wiedząc, że on nie da, pan mimo to wybiera się w drogę i...
W jakimś celu? Wtrącił Raskolnikow.
Dobrze. A jeżeli nie ma już do kogo, nie ma już dokąd pójść? Przecie koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł choć dokądkolwiek pójść, choć gdziekolwiek bądź. Gdy córka moja po raz pierwszy wyszła z żółtym biletem, ja także poszedłem wtedy. Gdyż moja córka legitymuje się żółtym biletem.
Dodał nawiasowo, z pewnym niepokojem, patrząc na młodzieńca.
To nic, łaskawy panie, to nic.
Dorzucił skwapliwie i z pozornym spokojem, gdy obaj chłopcy parsknęli śmiechem, a i sam gospodarz się uśmiechnął.
To nic. Tego kiwania głowami nie biorę sobie do serca, albowiem już wszystkim wiadomo i cokolwiek było tajne, na jaw wychodzi. Mam się do tego nie ze wzgardą, lecz z pokorą. Niech tam, niech tam. Ecce homo.
Daruj, młodzieńcze, czy możesz... Ale nie, trzeba to powiedzieć mocniej i wyraziściej. Nie czy możesz, lecz czy się ośmielisz, spoglądając w tej chwili na mnie, orzec twierdząco, że mnie świnia?
Młodzieniec nie odpowiedział ani słowa.
Owóż,
ciągnął dalej mówca statecznie i nawet ze spotęgowaną tym razem godnością, przeczekawszy, aż umilkną ponowne chichoty.
Owóż, niech będę świnia, ale ona jest damą. Ja dźwigam na sobie podobieństwo zwierzęce, lecz Katarzyna Iwanowna, moja małżonka, jest osobą wykształconą, córką oficera sztabowego. Niechaj będę szubrawcem, natomiast ona jest i wzniosłego serca, i pełna uczuć wyszlachetnionych przez edukację. A tymczasem, gdybyż ona mnie pożałowała... szanowny panie, przecież trzeba, żeby każdy człowiek miał bodaj jedno takie miejsce, gdzie by go pożałowano. A Katarzyna Iwanowna jest wprawdzie damą wielkoduszną, ale niesprawiedliwą. I chociaż sam rozumiem, że kiedy mnie targa za kudły, to targa je nie inaczej, tylko z żałości serdecznej. Albowiem powtarzam to bez fałszywego wstydu, ona mnie targa za kudły, młodzieńcze.
Potwierdził z tym większą godnością, znowu słysząc prześmiechy.
Ale mój Boże! Gdybyż ona choć jeden raz, lecz nie, wszystko to nadaremnie i nie ma o czym gadać. Albowiem już nieraz zdarzało się to upragnione, już nieraz żałowano mnie, lecz taki już jest rys mego charakteru. Jestem urodzone bydle.
Ja myślę, zauważył gospodarz ziewając.
Marmieładow z determinacją stuknął pięścią w stół.
Taki już rys mego charakteru. Czy ci wiadomo, szanowny panie, żem przepił nawet jej pończochy? Nie trzewiki, bo to by jeszcze choć trochę przypominało zwykłą kolej rzeczy, ale przepiłem jej pończochy. Pończochy! Chusteczkę jej z koziej wełny także przepiłem. Darowaną, dawną, jej własną, nie moją. Mieszkamy zaś w zimnym kącie... Także tejże zimy przeziębiła się i zaczęła kaszleć, już krwią. A drobnych dziatek mamy troje i Katarzyna Iwanowna jest zacharowana od rana do nocy, szoruje, pucuje, dzieci myje, albowiem od maleńkości przywykła do hędustwa, a pierś ma słabą, skłonną do suchot. I ja to odczuwam. Czyż nie odczuwam? Owszem, im więcej piję, tym więcej odczuwam. Właśnie dlatego piję, że w trunku tym szukam współczucia i serca. Nie wesela szukam, lecz jedynie boleści. Piję, albowiem pragnę dolegliwie cierpieć.
Jakby w rozpaczy oparł głowę o stół.
Młodzieńcze, podjął znów się wyprostowawszy. Z twojej twarzy czytam niejaką boleść. Jak tylko wszedłeś, wyczytałem to i dlatego zwróciłem się od razu do ciebie. Komunikując bowiem panu dzieje żywota mego, nie pragnę wystawić się na pośmiewisko łych oto próżniaków, którzy i tak o wszystkim już wiedzą. Lecz szukam człowieka czułego i wykształconego. Wiedz tedy, że moja małżonka pobierała edukację w szlacheckim gubernialnym instytucie dla dobrze urodzonych panien i że po końcowym egzaminie tańczyła z szalem w obecności gubernatora i innych osobistości, za co też otrzymała złoty medal oraz świadectwo uznania na piśmie. Medal. Medal sprzedaliśmy. Już dawno. Świadectwo zaś przechowuje dotychczas w swoim kufrze i świeżo pokazywała jej gospodyni mieszkania. Bo jakkolwiek między nią a tą gospodynią najnieustannie wywiązują się niesnaski, ale zachciało się jej przed kimkolwiek poszczycić, kogokolwiek powiadomić o szczęśliwych dniach przeszłości. I ja nie potępiam, nie potępiam, jako że to jedno jej pozostało we wspomnieniach. Cała zaś reszta poszła w rozsypkę. Tak, tak. Dama to porywcza, dumna i nieugięta. Sama szuruje podłogę, żywi się razowcem, ale nikomu nie pozwoli na brak szacunku dla siebie. Dlatego też i panu lebiezjatnikowi nie zechciała puścić płazem jego ordynarności. A gdy ją za to pan lebiezjatników poturbował, rozchorowała się nie tyle z powodu razów, ile z powodu urażonych uczuć. Ja ją poślubiłem już jako wdowę z dwojgiem dziatek, jedno mniejsze od drugiego. Po raz pierwszy wyszła za mąż za oficera piechoty, z miłości, i z nim uciekła z domu rodzicielskiego. Męża kochała nadmiernie, lecz on się zaczął bawić karciętami, trafił przed kratki i tak już zmarł. Pod koniec bijał ją. Ona zaś, jakkolwiek mu nie folgowała, o czym mi wiadomo autentycznie i na podstawie dokumentów, wszelakoż dotychczas go wspomina ze łzami w oczach. I mnie go stawia za wzór. A ja się cieszę. Cieszę, że przynajmniej w wyobraźni widzi się szczęśliwą niegdyś. I została po nim z dwojgiem nieletnich dzieci w powiecie dalekim i bestialskim, gdzie i ja się podówczas znajdowałem. Została w takiej beznadziejnej nędzy, że chociaż bywałem w życiu w różnorakich opałach, ale nawet nie jestem w stanie tego opisać. Wszyscy zaś krewni odstrychnęli się, bo też była dumna, nadmiarę dumna. I otóż wtedy, szanowny panie, wtedy ja, również wdowiec, z pierwszej żony 14-letnią córkę mający, oświadczyłem się jej, jako że nie mogłem patrzeć na takie cierpienie. Pan może z tego sądzić, do jakiego stopnia doszła jej niedola, skoro ona, dobrze wychowana i wykształcona, ze znanej rodziny, zdecydowała się wyjść za mnie. Ale wyszła. Płacząc i łkając, załamując ręce, wyszła. Bo nie miała gdzie pójść. Czy pan rozumie? Czy pan rozumie, łaskawy panie, co to znaczy, kiedy człowiek nie ma już gdzie pójść? Nie. Tego pan jeszcze nie rozumie. I przez cały rok spełniałem swą powinność po Bożemu i święcie. Nie tykałem tego.
Tu szturknął palcem butelkę.
Albowiem serce mam. A liści i tym nie potrafiłem dogodzić. A tymczasem straciłem posadę. Takoż nie z własnej winy, tylko wskutek przesunięć personelu. I wówczas dotknąłem. Już temu półtora roku znaleźliśmy się po wędrówkach i licznych niedolach w tej oto stolicy wspaniałej i niezliczonymi pomnikami uświetnionej. Tutaj dostałem posadę. Dostałem i znów straciłem. Rozumie pan? Tutaj już straciłem z własnej winy, albowiem opętało mnie to. Zamieszkujemy teraz kątem u gospodyni Amalii Fiodorowny Lipewexel. Z czego zajrzyjemy i z czego płacimy? Nie wiem. Mieszka tam dużo osób poza nami. Najniemożliwsza Sodoma. Tak. A tymczasem podrosła moja córka z pierwszego małżeństwa. Ile zaś wycierpiała ta moja córka od swej macochy, gdy podrastała, o tym zmilczę. Bo aczkolwiek Katarzyna jest pełna wielkodusznych uczuć, ale to dama porywcza, drażliwa i czasem... Tak, no, ale nie ma o czym wspominać. Edukacji, jak pan to sobie łatwo wyobrazi, Sonia nie otrzymała. Przed jakimiś 4 lata próbowałem przechodzić z nią geografię i historię powszechną, ale że i sam byłem w tej dziedzinie nietęgi, a przyzwoitych podręczników nie miałem, bo książki jakieś mi posiadali. No, słowem, nie ma już tych książek, więc na tym cała nauka się skończyła. Przerwaliśmy na Cyrusie Perskim. Potem, gdy już przyszła do lat, przeczytała 2 ksiąg treści romansowej, a niedawno za pośrednictwem pana Lebiezjatnikowa z wielkim zajęciem przewertowała jedno dzieło, Fizjologię Luisa. Szanowny pan to zna? I nawet urywkami na głos nam udzielała. Oto i cała jej oświata. Teraz zaś, szanowny mój panie, w własnym imieniu skieruję do pana pytanie prywatne. Czy zdaniem pańskim
Panna uboga, lecz uczciwa. Dużo może zarobić własną uczciwą pracą. Ani 15 kopiejek dziennie nie zarobi, proszę pana, jeżeli jest uczciwa i nie posiada specjalnych talentów. A i to pod warunkiem, że ręce sobie urobi. Na domiar raca Klopstok, Iwan Iwanowicz, szanowny pan słyszał o nim, nie dość, że dotychczas nie uiścił należności za uszycie 50 koszul holenderskich, lecz owszem w sposób obraźliwy wyrzucił ją, tupiąc nogami i piętnując nieprzystojnym przezwiskiem, pod pozorem jakoby kołnierz koszuli uszyto nie wedle miary i krzywo. A tymczasem dzieciarnia głodna, a tymczasem Katarzyna załamuje ręce. Chodzi po pokoju, na policzkach jej ukazują się wypieki, jak to zawsze bywa w tej chorobie. Że niby mieszkasz tu u nas, darmo zjadzie jeden, jesz, pijesz, korzystasz z ciepła. Bogiem zaś a prawdą, cóż ona tam je i pije, kiedy w domu chuda fara, że nawet dziatwa po 3 dni z rzędu nie widuje skórki chleba. Leżałem wtedy, nie będę owijał w bawełnę, leżałem pijaniusieńki. A wtem słyszę, jak moja Sonia mówi, cichutka jest taka, głosik ma taki potulny, blondyneczka, liczko zawsze bledziutkie, chudziutkie. Słyszę, jak mówi, więc jakże to, Katarzyno Iwanowno, że mam się puścić na taką rzecz? A trzeba panu wiedzieć, że niejaka Daria Francowna, niewiasta złej woli i policji wielokrotnie znana, już ze 3 razy dopytywała się przez gospodynię. A? Odpowiada Katarzyna z przekąsem. O cóż masz się drożyć? To mi dopiero skarby. Ale niech pan nie wini, panie szanowny, niech pan nie wini. Powiedziane to było nie przy zdrowych zmysłach, lecz przy uczuciach wzburzonych, w chorobie, przy płaczu dzieci o chleb. Zresztą zostało to powiedziane raczej dla obrazy niż w ścisłym znaczeniu. Albowiem małżonka moja taki już ma charakter, że gdy się dzieci rozpłaczą, chociażby z głodu, natychmiast zaczyna je bić. I oto widzę, o jakiej 6:00 Sonieczka wstała, włożyła chusteczkę, włożyła paletko i wyszła z mieszkania. A o 9:00 wróciła. Przyszła, idzie wprost do Katarzyny i w milczeniu kładzie przed nią na stole 30 rubli. Ani słówka przy tym nie pisnęła, ani spojrzała, nawet tylko wzięła nasz duży, dradedamowy, zielony plet. Mamy taki wspólny plet z dradedamu. Nakryła nim głowę i twarz i położyła się na łóżku. Twarzą do ściany, że tylko ramionka i ciało dygocą. Ja zaś leżałem w takimże stanie jak poprzednio. I widziałem wówczas młodzieńcze... Widziałem, jak później Katarzyna, również ani słowa nie mówiąc, podeszła do łóżeczka z Soni i cały wieczór przeklęczała przy niej. Nogi jej całowała. Nie chciała wstać, a potem obydwie razem zasnęły, objąwszy się. Obydwie. Tak, a ja... Leżałem pijaniuteńki.
Marmiladow umilkł, jakby mu głos odebrało. Potem porywczo nalał sobie, wypił i odchrząknął.
Od tego czasu, panie mój, ciągnął po chwili milczenia. Od tego czasu... Wskutek pewnego niepomyślnego wydarzenia i na podstawie doniesień osób złej woli, w czym brała najczynniejszy udział Daria Francowna, ponoć za to, że jej uchybiono w należnym szacunku, od tego czasu córka moja, Zofia, zmuszona była wyrobić sobie żółty bilet i z tej racji nie może już przebywać z nami. Albowiem i gospodyni... Amalia Fiodorowna nie chciała na to pozwolić, choć przedtem sama szła na rękę owej Darii, a i pan Lebiezjatnikow. Właśnie o Sonie wywiązało się to zajście między nim a moją małżonką. Przedtem on sam molestował Sonieczkę, a teraz wzbił się raptem w ambicje. Jak to ja, człowiek tak oświecony, mam przebywać w jednym mieszkaniu z taką? A Katarzyna tego nie przełknęła, ujęła się. No i wybuchło. Teraz Sonieczka bywa u nas tylko o zmierzchu. Stara się pomóc Katarzynie, w miarę sił i możności dostarcza środków. Mieszka zaś u krawca Kapernaumowa. Podnajmuje u nich stancję. A Kapernaumow jest kulawy i ma kluski w ustach. I cała jego liczna rodzina także ma kluski w ustach. Kluski w ustach ma też jego żona. Gnieżdżą się w jednym pokoju, a Sonia ma swój, osobny, za przepierzeniem. Tak. Ludzie to wielce ubodzy i z utrudnioną wymową. Tak. Jakem tylko wstał wówczas nazajutrz, wziąłem łachmany moje, ramiona wzniosłem ku niebu i udałem się do jego ekscelencji Iwana Afanasiewicza. Szanowny pan zna jego ekscelencję Iwana Afanasiewicza? Nie? W takim razie nie zna pan Bożego człowieka. Jest to wosk przed obliczem pańskim, jako wosk tający. Raczył wszystkiego wysłuchać i nawet łzę uranił. A, Marmieladow, już raz mnie zawiodłeś. Biorę ciebie raz jeszcze na swoją osobistą odpowiedzialność. Tak się właśnie wyraził. Zakonotuj to sobie, powiada, ruszaj. Ucałowałem proch u stóp jego, myślowo, bo w rzeczywistości nie pozwoliłby, będąc dostojnikiem i mężem nowych, państwowotwórczych i oświeconych poglądów. Wróciłem do domu, a kiedy oświadczył, żem znowu zaliczony do personelu i pobierani pensję... O Boże, cóż to wówczas było?
Marmieladow znowu przerwał, mocno przejęty. W tej chwili weszła z ulicy cała kompania opojów, już urżniętych. Za drzwiami rozległy się dźwięki wynajętej katarynki, a dziecięcy zerwany 7-letni głosik zaśpiewał futorek. Wszczął się harmider. Gospodarz i służba zajęli się nowo przybyłymi. Marmieladow, nie zwracając uwagi na przybyszów, podjął swe opowiadanie. Zdaje się, że bardzo osłabł, lecz im bardziej rozbierała go wódka, tym stawał się gadatliwszy. Wspomnienia o świeżym sukcesie biurowym ożywiły go i nawet odbiły się na jego twarzy jakąś promiennością. Raskolnikow słuchał uważnie.
Działo się to, panie łaskawy, przed 5 tygodniami. Tak. Skoro tylko dowiedziały się obie, Katarzyna i Sonieczka. O Boże, jakbym się przeniósł do raju niebieskiego. Dawniej bywało, leży człowiek jak bydle i słyszy tylko wymysły. A teraz chodzą na paluszkach, uciszają dzieci. Ojciec zmęczył się w biurze, odpoczywa. Przed wyjściem do biura poją mnie kawą, grzeją śmietankę. Zaczęły się starać o prawdziwą śmietankę, słyszy pan? Skąd wytrzasnęły 11 rubli 50 kopiejek na przyzwoite mundurowanie dla mnie? Pojęcia nie mam. Buty, świeże półkoszulki. Jak najwspanialsze. Mada polamowe, uniform, wicmundur. Wszystko za 11,5 rubla w najprzedniejszym gatunku. Pierwszego dnia przychodzę przed południem z biura, patrzę. Katarzyna przyrządziła 2 dania, zupę i peklowinę z chrzanowym sosem. O jakich to rzeczach nie było przedtem słuchu ani duchu. Sukienek nie ma ona żadnych, ale to, co się zowie, żadnych. A tu raptem jak gdyby się wybierała w odwiedziny, wystroiła się i to nie byle jak. Z niczego potrafi wszystko zrobić. I patrzcie mi, zupełnie inna osoba, odmłodniała, wyprzystojniała. Sonieczka, ptaszyna moja, wspierała tylko pieniędzmi. Mnie zaś samej, powiada, nie wypada teraz bywać u was często. Chyba dopiero o zmierzchu, żeby nikt nie widział. Słyszy pan? Słyszy pan? Po obiedzie przeszedłem się zdrzemnąć i cóż pan myśli? Małżonka moja nie wytrzymała. Nie dalej niż przed tygodniem naurągały sobie z gospodynią, z Amelią Fiodorowną, na czym świat stoi, a teraz zaprosiła ją na filiżankę kawy. Przesiedziały 2 godziny i ciągle szuszu między sobą, że niby teraz mąż mój jest na posadzie, bierze pobory, chodzi do samego ekscelencji, a ekscelencja wyszedł do niego osobiście, wszystkim kazał czekać, a męża wziął pod rękę i przy wszystkich zaprowadził do gabinetu. Słyszy pan? Słyszy pan? Siemionie Zacharyczu, powiada, ja naturalnie pamiętam o pańskich zasługach, chociaż pan hołduje tej lekkomyślnej słabostce... Ale ponieważ teraz dałeś obietnicę, a ponadto nam tu bez ciebie szło kulawo, słyszy pan, słyszy? Więc polegam na twoim szlachetnym słowie. Czyli, powiadam panu, wszyściuteńko wyssała z palca i to nawet nie z trzpiotowatości dla próżnej przechwałki. Nie, sama we wszystko wierzy, własnymi urojeniami bawi siebie, jak Boga kocham. A ja nie potępiam. Nie, tego ja nie potępiam. Gdy zaś przed 6 dniami przyniosłem, nic nie uszczknąwszy, pierwszą swoją pensję, 23 ruble 40 kopiejek, nazwała mnie Dziubdziusiem. Dziubdziusiu ty mój, powiada, i to na osobności, rozumie pan? Zdawałoby się, że cóż we mnie miłego, że jakiś tam ze mnie mąż. Otóż nie, uszczypnęła mnie w policzek i powiada, Dziubdziusiu ty mój.
Marmiladów umilkł. Chciał się uśmiechnąć, ale nagle broda zaczęła mu się trząść. Jednak opanował się. Ten szynk, twarz nosząca ślady rozpusty, 5 nocy na barkach z sianem, ta butelka, a zarazem ta chorobliwa miłość do żony i rodziny, wszystko to zbijało z tropu jego słuchacza. Raskolnikow słuchał w napięciu, lecz z dotkliwą przykrością. Był zły na siebie, że tu przyszedł.
Szanowny panie, zawołał Marmiladow, otrząsnąwszy się. O, szanowny mój panie, może pana to wszystko śmieszy, jak i innych. Może nudzę pana głupotą tych wszystkich mizernych szczególików domowego życia mego, ale mnie jest nie do śmiechu, albowiem ja to wszystko odczuwam. I cały ten rajski dzień żywota mego i cały wieczór spędziłem w polotnych marzeniach. Jak ja to wszystko urządzę i dzieciarni sprawię przyodziewek, i jej zapewnię spokój i córkę swą jednorodzoną dźwignę z otchłani upadku z powrotem na łono rodziny i różne takie różności, to przecie wolno, proszę pana. Aliści, łaskawco mój...
Tu Marmiladow drgnął znienacka. Podniósł głowę i wpatrzył się prosto w swego słuchacza.
Aliści już nazajutrz, po wszystkich tych rojeniach, czyli dokładnie przed 5 dobami, pod wieczór, za pomocą podstępnego fortelu jako złodziej nocny, przywłaszczyłem sobie klucz od kuferka małżonki mojej. Wydobyłem wszystko, co zostało z przyniesionej pensji, już nie pamiętam ile mianowicie. No i proszę spojrzeć na mnie. 5 dni jak wyszedłem z domu, a tam mnie szukają. Z posadą amen. Mundur leży w szynkowni przy moście egipskim, za co też otrzymałem w zamian to obłuczenie. Wszystko skończone.
Marmiladow uderzył się pięścią w czoło, zaciął zęby, zamknął oczy i mocno oparł się łokciem na stole. Lecz po chwili twarz mu się nagle zmieniła. Z jakimś udanym kpiarstwem, z wymuszoną bezczelnością popatrzył na Raskolnikowa, zaśmiał się i powiedział.
A dzisiaj byłem u Soni i poprosiłem o gotóweczkę na poprawiny.
Chyba nie dała,
krzyknął ze strony któryś z nowo przybyłych, krzyknął i zarechotał na całe gardło.
Ta oto butelka została nabyta za jej pieniądze, ciągnął Marmiladow, zwracając się wyłącznie do Raskolnikowa. Dała mi 30 kopiejek własną rączką, ostatnie, wszystko co miała, sam widziałem. Nie powiedziała nic, tylko w milczeniu przyjrzała mi się. To nie na ziemi, ale tam boleją nad ludźmi w taki sposób, opłakują, a wyrzutów nie robią, nie robią. I tym boleśniej, że nie robią wyrzutów. 30 kopiejek, tak jest. A przecież jej samej one teraz potrzebne, nie? Jak pan sądzi, panie mój kochany, przecie teraz musi dbać o schludność. A schludność, laka, wie pan, specjalna, kosztuje, rozumie pan? Chociażby te jakieś pomadki, bo jakże, chalki krochmalone, trzewiczki takie figlarniejsze, żeby można było pokazać nóżkę, kiedy wypadnie przeskakiwać kałuże. Rozumie pan, rozumie, co znaczy taka schludność? Otóż ja, rodzony ojciec, capnąłem te 30 kopiejek na poprawiny w szynku i piję, i już przebiłem. Więc któż pożałuje takiego jak ja, e? Czy pan mnie teraz żałuje, czy nie żałuje? Mów pan, żałujesz czy nie?
Chciał sobie dolać, ale nic z tego. Flaszka była próżna.
A za co ciebie żałować?
Krzyknął gospodarz, który znowu znalazł się obok nich. Rozległ się śmiech i nawet połajanki. Śmiali się i wymyślali zarówno ci, co słyszeli, jak i ci, co nie słyszeli. Ot na sam widok emerytowanego urzędnika.
Żałować! Za co mnie żałować?
Wrzasnął z nagła Marmiładow, wstając z wyciągniętą ręką w istym natchnieniu, jak gdyby tylko czekał na te słowa.
Za co mnie żałować, powiadasz? Racja. Mnie żałować nie ma za co. Ukrzyżować mnie trzeba, do krzyża przybić, a nie żałować. Więc ukrzyżuj, sędzio, ukrzyżuj, lecz ukrzyżowawszy pożałuj. A wówczas ja sam przyjdę do ciebie, żebyś mnie ukrzyżował, albowiem szukam nie wesela, jeno łez i boleści. Czy ci się zdaje, przekupnie, że ta twoja butelka słodką mi była? Boleści, boleści szukałem na jej dnie, boleści i łez. Jakoż znalazłem je, zakosztowałem ich. A pożałuje nas ten, który ulitował się nad wszystkimi, który wszystkich i wszystko rozumiał. On też jeden jest sędzią. Nastanie dzień i on zapyta, a gdzie jest córa owa, która macosze złe i suchotnicze, która dziadkom obcym i nieletnim złożyła siebie w ofierze? Gdzie córa owa, która pożałowała rodzica swego ziemskiego, pijanicy nieużytecznego, nie brzydząc się jego ze zwierzęceniem? I powie, przyjdź. Już ci raz odpuściłem. Przebaczyłem ci raz, a i teraz odpuszczone ci są twoje mnogie grzechy, albowiem wieleć umiłowała. I przebaczy, mojej Soni. Już wiem, że przebaczy. Odczułem to w sercu moim, gdym u niej był ostatnio. I osądzi wszystkich sprawiedliwie i przebaczy dobrym i złym, wyniosłym i pokornym. A gdy już skończy ze wszystkimi, na on czas przemówi do nas. Chodźcie i wy, powie, chodźcie pijaniuteńcy, chodźcie słabiutcy, chodźcie zasromani i my wszyscy przyjdziemy nie wstydząc się i staniemy przed nim, a on powie, świnie jesteście, na obraz i podobieństwo bestii, ale chodźcie i wy też. Wówczas rzekną mądrzy, rzekną roztropni, panie, przecz dopuszczasz tych oto? A on powie, dlatego ich dopuszczam, o mądrzy, dlatego ich dopuszczam, o roztropni, że z nich żaden nie poczytywał siebie nigdy za godnego tej łaski. I wyciągnie ku nam prawicę swoją, a my przypadniemy i zapłaczemy i wszystko zrozumiemy. Wtedy zrozumiemy wszystko i wszyscy zrozumieją. Katarzyna także zrozumie. Panie, przyjdź królestwo twoje.
Opadł na ławkę wycieńczony i osłabiony, nie patrząc na nikogo. Jakby zapomniał o otoczeniu i głęboko się zadumał. Jego słowa wywarły pewne wrażenie. Na chwilę zaległa cisza, lecz niebawem dały się znowu słyszeć śmiechy i urągania.
Powiedział, co wiedział. Mądrala. Urzędnik.
I tak dalej, i tak dalej.
Chodźmy, panie,
rzekł nagle Marmiładow, podnosząc głowę i zwracając się do Raskolnikowa.
Niech pan mnie odprowadzi. Kamienica Kozela, oficyna. Pora do Katarzyny Iwanowny.
Raskolnikow już dawno miał ochotę wyjść. O tym zaś, żeby mu pomóc, już i sam myślał. Okazało się, że Marmiładow ma nogi daleko słabsze niż język. Ciężko się oparł o młodego człowieka. Mieli przejść jakieś 200-300 kroków. Im bliżej domu, tym większy lęk i wstyd ogarniał pijaka.
Nie Katarzyny Iwanowny boję się teraz,
bąkał zalterowany.
Ani tego, że mi się wczepi we włosy. Co tam włosy? Furda włosy, ja ci to mówię. Nawet lepiej, żeby się wczepiła i wcale nie tego się boję. Boję się jej oczu. Tak, oczu, wypieków boję się także i tego jej oddechu się boję. Widziałeś, jak się oddycha w tej chorobie? Przy wzburzonych uczuciach? I boję się jeszcze płaczu dzieci, bo uważasz, jeżeli Sonia ich nie nakarmiła, to już nie wiem, nie wiem. A wytuzowania nie boję się. Wiedz, mój panie, że mi wyżej wspomniane tuzy nie przyczyniają bólu, lecz owszem są mi rozkoszą. Żyć bez tego nie mogę. Tak jest lepiej. Niech mnie pobije, niech sobie ulży. Tak jest lepiej. A o co idą? Kamienica Kozera, ślusarza, Niemca bogatego. Prowadź.